Chciałbym, żebyśmy otworzyli najpierw Księgę Estery, rozdział 4. Będę dzisiaj mówić o wierze niezależnej od okoliczności. I przyjrzymy się trzem przypadkom opisanym w Biblii, w których wiara ludzi została poddana wyjątkowej próbie, gdy okoliczności nagle bardzo niekorzystnie się zmieniły. Wszyscy ludzie zaangażowani w te wydarzenia mieli dużo do stracenia, jeśli postąpiliby zgodnie ze swoimi dotychczasowymi przekonaniami. I pierwszą z tych osób jest Estera, rozdział 4 Księgi Estery. Będziemy czytać od wersetu 10 do 16. Księga Estery, rozdział 4, od 10 do 16 wersetu. Myślę, że kontekst jest nam znany. Haman, dostojnik na dworze perskim, uknął spisek przeciwko Żydom, doprowadził do uchwalenia prawa, wedle którego wszyscy Żydzi w całym imperium mieli zostać zgładzeni. Została wyznaczona data, pisma odpowiednie zostały rozesłane. Dowiedział się o tym wuj Estery, Żyd, Mordochaj, który również był wpływową osobistością w tamtych czasach i skontaktował się z Esterą, widząc w niej jedyny ratunek w tej sytuacji. Komunikowali się przez eunucha, który opiekował się Esterą o imieniu Hatach. I oto fragment tej komunikacji między Esterą i Mordochajem. Odpowiedziała Estera Hatachowi i skierowała go do Mordochaja z takimi słowami. Wszyscy dworzanie królewscy i ludzie z prowincji królewskich wiedzą o tym, iż każdego mężczyzny czy kobiety, którzy bez wezwania wejdą do króla na dziedziniec wewnętrzny, dotyczy jednakowe prawo. Mają być zabici, jednak z wyjątkiem tego, ku któremu król wyciągnie złote berło. Ten zostanie przy życiu. Ja zaś już od 30 dni nie zostałam wezwana, by przyjść do króla. Gdy on oznajmił Mordochajowi słowa Estery, przekazał Mordochaj Esterze taką odpowiedź. Nie wyobrażaj sobie, że ty, jedna spośród wszystkich Żydów, ocalejesz dlatego, że jesteś w Pałacu Królewskim. Bo jeśli ty w takim czasie będziesz milczeć, ratunek i ocalenie dla Żydów przyjdą skądinąd, lecz ty i dom twojego ojca zginiecie. Kto zaś wie, czy godności królewskiej nie osiągnęłaś właśnie na taki czas jak obecny. Wtedy Estera przekazała Mordochajowi taką odpowiedź. Idź i zbierz wszystkich Żydów, którzy się znajdują w Suzie i pośćcie za mnie. Przez 3 doby nocą i dniem nie jedzcie i nie pijcie. Również ja i moje służebnice tak będziemy pościć, a potem udam się do króla, choć to jest wbrew prawu. Jeśli mam zginąć, to zginę. Bardzo niekorzystny zwrot w życiu Estery. Okoliczności w ciągu jednego z dnia zmieniły się dramatycznie. Haman planuje zagładę Żydów. Dodatkowo zostało wydane już wcześniej prawo królewskie, wedle którego do króla można przyjść tylko, jeśli zostało się wezwanym. Sroga kara grozi każdemu, kto wejdzie bez wezwania. Jakby tego było mało, Estera nie została wezwana od 30 dni. Nie ma zatem pewności, czy przypadkiem nie popadła w niełaskę króla. Często jest tak, że Bóg nie ułatwia nam zadania. O, gdyby Estera została dopiero co wezwana do króla, gdyby spędzili ze sobą miłe chwile, gdyby wiedziała, że serce króla jest jej przychylne, zapewne łatwiej by jej było podjąć decyzję. Ale oto 30 dni król nie wezwał jej do siebie. Wyobraźmy sobie takie małżeństwo. Mąż milczy przez 30 dni, zamknięty w swoim pokoju, nie odzywa się do swojej żony. Nawet jej nie chce widzieć. Mówi do niej, nie przychodź do mnie. Z pewnością tej żonie nie byłoby zbyt łatwo coś załatwić u takiego męża. A co dopiero, jeśli ten mąż mógłby ją skazać na śmierć. Bardzo trudna sytuacja. Bardzo niesprzyjające okoliczności. Bóg jakby wycofał się o krok i pozwolił, żeby to wszystko się wydarzyło. I Estera ma wątpliwości. Zastanawia się, co zrobić. I wtedy Mordochaj wypowiada do niej te niezwykłe słowa. Ja je trochę sparafrazuję. Nie zostałaś królową, by milczeć w takim czasie. Nie zostałaś królową, by milczeć w takim czasie. I w tych słowach Mordochaja kryje się bardzo wiele. W tym przesłaniu, jakie skierował do Estery, mamy głębokie przesłanie do każdego z nas. Innymi słowy, możemy powiedzieć, czy też zadać pytanie, jakie jest twoje powołanie? Po co się urodziłeś? Dlaczego jesteś tym, kim jesteś i jesteś tu, gdzie jesteś? To nie przypadek. Kryje się w tym określony cel. Estero, nieprzypadkowo zostałaś królową. To prawda, że okoliczności są niesprzyjające. To prawda, że grozi ci śmiertelne zagrożenie. Jesteś w potrzasku. Jeśli będziesz milczeć, Haman cię zgładzi, bo wcześniej czy później dowie się, kim jesteś, określi twoją tożsamość. Jeśli przemówisz, też możesz zginąć. Niemniej jednak tak się złożyło, że zostałaś królową. Jesteś teraz jedyną nadzieją całego swojego narodu. To, co możesz zrobić ty, tego nie będzie mógł zrobić nikt inny. Czy wierzysz głęboko w to, że Bóg powołał cię do rzeczy, których nikt inny nie będzie mógł zrobić? Ale bardzo często nie będzie to przychodzić łatwo, gdyż okoliczności zmienią się tak, że wszystko będzie przeczyć temu, by iść dalej w wierze za Bogiem, by realizować swoje powołanie. I dlatego tak ważne jest, abyśmy jasno określili, kim jesteśmy, po co żyjemy, jakie jest nasze powołanie. To nie przypadek, że jesteś tym, kim jesteś. To nie przypadek, że jesteś tu, gdzie jesteś. I niezależnie od tego, kim jesteś i gdzie jesteś, z pewnością nie masz milczeć w takim czasie jak ten. Z pewnością masz słowo, które masz przekazać, a tym słowem jest Ewangelia. Jaka była reakcja Estery? Wypowiedziała te wspaniałe słowa, które łatwo jest wydrukować na naklejkach i przyklejać na drzwiach, na półkach, na samochodach, ale o wiele trudniej jest je wprowadzić w życie. Oto Estera mówi tak: jeśli mam zginąć, to zginę. Estera dochodzi do wniosku, że w takiej sytuacji nie może milczeć, nie może się ukryć, nie może się wycofać. Drodzy bracia i siostry, kryje się w tym dla nas bardzo ważne przesłanie. Gdy już poznamy swoje powołanie, musimy je wypełnić bez względu na wszystko. Bo to powołanie otrzymaliśmy od Boga. Estera wiedziała, zrozumiała to głęboko, że została królową, by ocalić swój naród. Wiedziała, że Bóg chce się nią posłużyć, ale nie była pewna, czy jej się uda. I tak samo jest w naszym życiu. Często nie jesteśmy pewni, czy nam się uda, czy nam się powiedzie, ale tu właśnie wchodzi wiara i czynimy ten krok, by realizować swoje powołanie, by nie milczeć. I tylko wtedy możemy ocalić ludzi przed piekłem. Tylko wtedy ich wieczne przeznaczenie może się zmienić. Jeśli zrozumiem, kim jestem, po co jestem na tej ziemi i będę szedł do przodu w moim powołaniu i nie będę milczał, ale będę mówił ludziom o Chrystusie. Nie tylko swoimi słowami, ale swoją postawą, swoimi czynami, całym swoim życiem. Gdy nie ugnę się pod presją okoliczności. Drodzy przyjaciele, tylko wtedy będziemy mieli poczucie celowości naszego życia. Gdyby Estera nie poszła do króla, może jakimś cudem by przeżyła. Ale gdy patrzyłaby na to, jak jej rodacy są mordowani w Suzie, jak są wywlekani ze swoich domów, nie sądzę, że miałaby poczucie głębokiej satysfakcji z tego, jak wiodła swoje życie. I podobnie jest z nami. Możemy się gdzieś wycofać, ukryć, ale zatracimy cel, jaki Bóg wyznaczył naszemu życiu. Choć często jest on realizowany wśród prześladowań, wśród przeciwności. Problemem współczesnego człowieka, a często także nas, chrześcijan, jest to, że nie wiemy, po co żyjemy. Chodzimy do zboru, oddajemy dziesięcinę, modlimy się, czytamy Biblię, ale głęboko w swoim sercu nie potrafimy odpowiedzieć na to fundamentalne pytanie, po co żyję na tej ziemi? Jaki jest nadrzędny cel tego wszystkiego, co robię? Bóg pragnie, abyśmy go odkryli. Abyśmy odkryli, do czego nas powołał. Każdy z nas ma wyjątkowe powołanie, niezależnie od wieku. Każdy z nas ma słowo do przekazania. Każdy z nas ma kogoś do uratowania. Prawdziwa moc w życiu chrześcijanina objawia się wtedy, gdy realizuje on swoje powołanie. Gdy dąży do celu, jaki Bóg mu wyznaczył. Bóg dokonuje wtedy wielkich rzeczy. Odmienia okoliczności. Zmienia bieg historii. Będziemy kontynuować na przykładzie kolejnych bohaterów wiary. Może niektórzy z was się domyślają. Przejdziemy od Estery do trzech Hebrajczyków. Księga Daniela, rozdział trzeci. Księga Daniela, rozdział trzeci. Trzech młodych Hebrajczyków. W ich przypadku życie też przybrało bardzo niekorzystny obrót. Nagle okoliczności diametralnie się zmieniły. I nikt nie pytał ich o zdanie, nikt nie pytał ich o pozwolenie. Drodzy przyjaciele, nasze okoliczności mogą zmienić się dzisiaj, mogą zmienić się jutro rano, mogą zmienić się tej nocy i nikt nie będzie ciebie ani mnie pytał o pozwolenie. One po prostu się zmienią. I będzie to kolejna próba naszej wiary. Najpierw zostali uprowadzeni do Babilonii jako jedni z pierwszych. Potem było trochę lepiej. Zyskali eksponowane stanowiska. Powierzono im pieczę nad prowincją babilońską. Byli zarządcami. Ale nagle, gdy wszystko już układało się dobrze, gdy pojawiła się pewna stabilizacja, nagle król, sam król Babilonii wznosi posąg. Ogromny posąg i każe złożyć mu hołd. Każe wszystkim dostojnikom stałego królestwa, w tym trzem Hebrajczykom, przyjść w odpowiednim dniu i złożyć pokłon posągowi. Tam było tak dużo ludzi, że król nie widział sam, że ci trzej się nie pokłonili, ale doniesiono na nich. Ktoś życzliwy się znalazł. Zawsze znajdzie się ktoś życzliwy, kto utrudni nam życie. Karą za niezłożenie posągu, za niezłożenie pokłonu posągowi był ognisty piec. Król dowiaduje się o ich niesubordynacji i wpada w gniew i każe stawić ich przed sobą. I wszystko dzieje się w bardzo krótkim czasie. Jak my byśmy się czuli, gdybyśmy nagle z pozycji kogoś, kto ma władzę, ma stanowisko, ma ustabilizowane życie, ma przyszłość przed sobą. Znaleźli się u wrót ognistego pieca, a za naszymi plecami czujemy rozgniewany oddech najpotężniejszego władcy ówczesnego świata. I ci trzej Hebrajczycy, podobnie jak Estera, mogli stracić wszystko. Wszystko, stanowisko, a nawet życie. I Nebukadnesar, rzucając im wyzwanie, mówi do nich tak, na samym końcu. A który Bóg wyrwie was z mojej ręki? I powiem wam, to jest bardzo kluczowe pytanie. Chrześcijanie dalej borykają się ze znalezieniem odpowiedzi na to pytanie. I myślę, że każdy z nas, gdyby był szczery, sam przed sobą również przyznałby, że niejednokrotnie boryka się, usiłując odpowiedzieć na to pytanie szczerze, z głębi serca. A jaka była odpowiedź tych trzech młodych Hebrajczyków? Bardzo lubię ich odpowiedź. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. My nie mamy potrzeby odpowiadać ci na to. Źle postawione pytanie, królu. Oni nie wdają się w dialog z królem tego świata, który zaaranżował niesprzyjające okoliczności. Diabeł robi wszystko, co może, żeby manipulować Kościołem, manipulować chrześcijaństwem, manipulować życiem każdego z nas poprzez okoliczności. Chce uzależnić nasze życie od okoliczności. Chce uzależnić naszą wiarę od okoliczności. Jak okoliczności są sprzyjające, to mam wielką wiarę. Jak są niesprzyjające, to mam małą wiarę. Jak okoliczności mi sprzyjają, to znaczy, że mam wielką wiarę. Jak okoliczności mi nie sprzyjają, to znaczy, że mam bardzo małą wiarę albo w ogóle ją straciłem. Będę ufał Bogu, jeśli dokona wielkich rzeczy. A jeśli nie, to będę powątpiewał w jego dobroć. Niemniej jednak wiara tych młodych Hebrajczyków w żadnym stopniu nie opierała się na okolicznościach. I o tym świadczy najlepiej to, co potem powiedzieli. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca ognistego i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadome, o królu, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś, pokłonu nie oddamy. Królu! Nie interesują nas Twoje okoliczności! Nasza wiara w żadnym stopniu nie jest od nich zależna. Nasza wiara jest ukształtowana na wewnętrznym przekonaniu, które ukształtował w nas Bóg. Bóg nie musi niczego dla nas zrobić, żebyśmy mu ufali, a nawet oddali za niego życie. Absolutnie nic. Bóg nie musi niczego udowadniać ani nam, ani tobie, ani tym wszystkim innym, którzy leżą teraz przerażeni twarzą do ziemi przed Twoim posągiem. My nie mamy nic do udowodnienia. Po prostu mamy przekonanie. Królu, mylisz się bardzo, jeśli myślisz, iż wierzymy w Boga, bo liczymy, że coś przez to zyskamy na tej ziemi. Wierzymy w Niego, bo to jest żywy Bóg, bo to jest prawdziwy Bóg, bo tylko Jemu chcemy się podobać. Dlatego w Niego wierzymy. A to, co On zrobi, jest w Jego gestii. W naszej gestii jest w Niego wierzyć. Drodzy przyjaciele, tak zastanawiam się nad stanem współczesnego chrześcijaństwa, nie powiem, że jestem jakimś wybitnym ekspertem, ale gdy tak przyglądam się różnym trendom, to dochodzę do wniosku, że problemem współczesnego chrześcijaństwa jest to, że wiara jest uzależniona od okoliczności. Tego może nie powiemy bezpośrednio, ale wypływa to z wielu rzeczy, które mówimy. Oceniamy duchowość swoją i kogoś innego w oparciu o okoliczności. Wiarę ma ten, kto jest zdrowy. Wiarę ma ten, kto został uzdrowiony albo potrafi uzdrawiać. Lecz z wiarą chorego na pewno jest coś nie w porządku. Wiarę ma ten, kto jest zamożny, lecz z wiarą biednego na pewno jest coś nie w porządku. Wiarę ma ten, kto odnosi sukcesy, lecz z wiarą tego, kto odniósł niepowodzenie, na pewno jest coś nie w porządku. Wiarę ma ten, kto zyskuje sobie przychylność ogółu, lecz z wiarą tego, kto jest prześladowany, na pewno jest coś nie w porządku. Bo gdyby miał wiarę, to stanąłby przed królem Nebukadnesarem, spętał tego demona, który za nim stoi, zgasił piec ognisty wodą z nieba, Eliasz ściągał ogień, on by ściągnął wodę i wszyscy by się nawrócili. I wdajemy się w dialog z okolicznościami. I nasza wiara traci moc, traci siłę przekonania, bo znacie dalszy bieg tej historii. To w wyniku takiej wiary król Nebukadnesar zobaczył chwałę Boga. Ten świat zobaczy chwałę naszego Boga tylko wtedy, jeśli nasza wiara będzie niezależna od okoliczności. Jeśli będzie zakorzeniona w Bogu i tylko w Nim. Apostoł Paweł w drugim liście do Koryntian w rozdziale 11 opisał swoje życie, życie człowieka, który był zupełnie wyzwolony z okoliczności. On zachowywał się tak, jakby jego okoliczności nie istniały. I oto, co pisze o sobie. Sługami Chrystusa są. Od wersetu 23 czytamy. 2 Koryntian 11. Jako niespełna rozumu to mówię. Daleko więcej ja, więcej pracowałem. Częściej byłem w więzieniach. Nadmiarem byłem chłostany. Często znajdowałem się w niebezpieczeństwie śmierci. Od Żydów otrzymałem 5 razy po 40 uderzeń bez jednego. 3 razy byłem chłostany, raz ukamienowany, 3 razy rozbił się ze mną okręt. Dzień i noc spędziłem w głębinie morskiej. Byłem często w podróżach, w niebezpieczeństwach na rzekach, w niebezpieczeństwach od zbójców, w niebezpieczeństwach od rodaków, w niebezpieczeństwach od pogan, w niebezpieczeństwach w mieście, w niebezpieczeństwach na pustyni, w niebezpieczeństwach na morzu, w niebezpieczeństwach między fałszywymi braćmi, w trudzie i znoju, często w niedosypianiu, w głodzie i pragnieniu, często w postach, w zimie i na gości. Oto świadectwo apostoła, którego wiara była niezależna od okoliczności. Dzisiaj niejednokrotnie, zanim misjonarz gdzieś wyjedzie, to najpierw musi się upewnić, że będzie miał pałac zbudowany na miejscu, gdzie pojedzie. Apostoł Paweł najpierw jechał, a potem zastanawiał się, z czego tam będzie żył, a jak nie miał z czego żyć, to po prostu szył namioty. A jak już nie było na nic go stać, to Bóg w łasce swojej umieszczał go w więzieniu i tam miał przynajmniej dach nad głową i wikt zapewniony. I powiedział, że wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia w Chrystusie, niezależnie od okoliczności. Drodzy przyjaciele, moim głębokim pragnieniem jest to, żebyśmy właśnie taką wiarę mieli, żebym ja miał taką wiarę niezależną od okoliczności, wyzwoloną od okoliczności, potrafiącą cieszyć się Bogiem, Jego radością, Jego pokojem, który jest naszą siłą w każdej sytuacji. Żebym nie oceniał swojego życia i życia innych w oparciu o to, czy komuś coś się udało zrobić, czy mu się nie udało zrobić. Bo Bóg jest większy niż nasze okoliczności. Jeśli mówiliśmy o trzech Hebrajczykach, to nie może też zabraknąć Daniela. Księga Daniela. Daniel swoim życiem również uczy nas bardzo ważnych lekcji. Wiemy, że on wraz z tymi 3 Hebrajczykami został uprowadzony do niewoli babilońskiej. Potem został dostojnikiem na dworze Nebukadnesara. W czasach Belszazara popadł w niełaskę do czasu. Potem znowu został dostojnikiem na dworze perskim. Miał władzę. Miał pozycję. Ale miał też wrogów. Czy wierzysz w to, że jeśli będziesz służył Bogu z oddaniem, to będziesz miał wrogów? Jezus powiedział nawet, jeśli nie będziesz miał wrogów, ja parafrazuję Jego słowa, to biada ci. Ci wrogowie, powodowani zazdrością i nienawiścią, uknuli spisek przeciwko Danielowi, a nie byli byle kim. To byli najważniejsi oficjele w państwie. Ministrowie, satrapowie. I namówili króla, ponieważ nie mogli znaleźć nic przeciwko Danielowi. Namówili go, żeby ustanowił prawo, którego sam król potem nie będzie mógł odwołać. Ludzie są czasami niedorzeczni. Królowie Persy tacy byli. Uchwalali prawa, których sami później nie mogli odwołać. Na szczęście te czasy minęły. I król w swojej pysze ustanowił prawo, wedle którego przez 30 dni można modlić się tylko do niego. I znowu życie przybrało bardzo niekorzystny obrót dla Daniela. Bo on miał w zwyczaju modlić się 3 razy dziennie do Boga w niebie. W stronę Jerozolimy, przy otwartych oknach. I podejrzewam, że jeśli był semitą, hebrajczykiem, to modlił się głośno. Myślę, że dobrze czułby się w kościele zielonoświątkowym, bo modliłby się głośno. Nie przeszkadzałoby mu to, że wszyscy robią dużo hałasu. Powiedziałby, no to coś dla mnie. W każdym razie robił to na tyle wyraziście, że ci, którzy podglądali go przez okno, wiedzieli dokładnie, co robił. I chciałbym przeczytać tylko werset 11 z Księgi Daniela z rozdziału 6. A gdy Daniel się dowiedział, że sporządzono to pismo, udał się do swojego domu, a miał w swym górnym pokoju okna otwarte w stronę Jeruzalemu i 3 razy dziennie padał na kolana, modlił się i wysławiał swojego Boga, jak to zwykle dotąd czynił. O, Daniel miał wiele wizji w swoim życiu. Wiele to może jest źle powiedziane, bo tak naprawdę było ich kilka na przestrzeni kilkudziesięciu lat, ale były to niezwykłe wizje. Wspaniałe wizje, wielkie wizje. Mało kto miał tak ogromne poznanie przyszłości. Mało komu objawiono tak wiele ze eschatologii jak jemu. Chyba tylko Jan mu dorównuje, może Ezechiel. Niemniej jednak w czasie najcięższej próby, stanowiącej bezpośrednie zagrożenie dla jego życia, nie otrzymał żadnej wizji. Po prostu dalej robił to, co słuszne. Jego wiara była nie tylko niezależna od okoliczności, ale była też niezależna od doznań i doświadczeń. Daniel nie potrzebował kolejnej wielkiej wizji, żeby wiedzieć, co ma robić. Daniel nie potrzebował kolejnego wielkiego duchowego uniesienia, żeby wiedzieć, co ma robić. Gdy jego życie było zagrożone, gdy miał dać świadectwo swojej wierze. I tu pojawia się nasz kolejny problem. Jakże często uzależniamy naszą wiarę od doznań i doświadczeń. Przeżyliśmy coś wielkiego w przeszłości i myślimy, że jeżeli nie przeżyjemy tego znowu i nie będziemy tego przeżywać często, najlepiej 3 razy dziennie, to coś będzie źle. A Daniel w tej najcięższej próbie swojego życia po prostu upadł na kolana. Modlił się do swojego Boga i wielbił Go w czystej wierze. Bóg dokonał potem cudu, ale to wszystko stało się, kiedy Daniel w czystej wierze wylądował już w Lwiej Jamie. Drodzy przyjaciele, jeżeli będziemy czekać na doznania i doświadczenia, żeby służyć Bogu, to być może nigdy Mu nie będziemy służyć. Albo będziemy objeżdżać cały świat, szukając jakichś doznań i doświadczeń, a potem się okaże, że to wszystko było sfałszowane. Że wydaliśmy dużo na bilet lotniczy do jakiegoś kraju, bo rzekomo tam było wielkie przebudzenie, a potem okazuje się, że ten, który prowadził to przebudzenie, żył w grzechu. Ten świat nie potrzebuje, drodzy przyjaciele, chrześcijan, którzy są spętani okolicznościami z jednej strony i spętani doznaniami, doświadczeniami z drugiej strony i nie potrafią się poruszyć o jeden krok, jeśli okoliczności nie będą przychylne, jeśli nie będą mieć jakiegoś doznania. Tacy chrześcijanie będą stać w miejscu albo kręcić się w kółko. Biblia mówi przez apostoła Jana, że cały świat tkwi w złem, jest osadzony w złu, Jest królestwem ciemności, to jest pierwszy list Jana 5:19, a Paweł mówi, dni są złe. Nie tylko świat ontologicznie tkwi w złem, ale dni są złe. Każdy dzień na tej ziemi jest zły. Ludzie umierają z głodu, są wojny. Miliony chrześcijan jest prześladowanych, tysiące traci życie. Panuje grzech. Dni są złe. Wyzwania, przed jakimi stoi współczesny Kościół, są przeogromne. I diabeł robi wszystko, co możliwe, żeby nas spętać, żeby nas ograniczyć, żebyśmy nie posuwali się dynamicznie do przodu. Diabeł dobrze wie, że 2 miliardy ludzi na ziemi nie usłyszało jeszcze Ewangelii w taki sposób, aby mogli uwierzyć. I nigdy nie uwierzą, jeżeli będziemy czekali na sprzyjające okoliczności w tych krajach. W tych krajach nigdy nie będzie sprzyjających okoliczności. Nigdy nie uwierzą, jeżeli będziemy czekać na to, że będziemy mieć wsparcie. W wielu tych krajach, jak będziesz miał za duże wsparcie, to od razu wszyscy będą wiedzieli, po co przyjechałeś. Wojujący islam, hinduizm i buddyzm, komunizm, który wcale nie upadł, ale ma się całkiem dobrze w Azji, zeświadczenie i skrajny relatywizm, także w kwestii moralności i teologii, materialistyczne podejście do życia, podziały w Kościele, to są tylko niektóre z największych wyzwań, przed jakimi stoimy. Królestwo ciemności wzniosło wiele twierdz. Na tej ziemi nie stoi tylko jedno Jerycho, ale jest ich wiele. I Kościół w pewnym sensie przypomina Izraelitów, którzy stoją przed Jordanem. I okoliczności są niesprzyjające, bo Jordan właśnie wylał z brzegów i nie da się przeprawić. A za Jordanem jest Jerycho, najbardziej ufortyfikowane miasto w całym Kanaanie. W takim miejscu robić desant, w takim miejscu przeprowadzać lądowanie, przecież na tym przyczółku wytną nas w pień. Chyba, że Bóg będzie z nami. Chyba, że zaufamy Bogu. Chyba, że będziemy żyli w wierze, wyzwolonej z pęd okoliczności i doznań, która czerpie swoją siłę wyłącznie z Boga, udzielającego się człowiekowi w swojej łasce. Drodzy przyjaciele, przed nami wielki cel. Przed nami wielkie wyzwania. Ten świat czeka na Kościół pełen wiary. Ten świat czeka na Kościół pełen mocy Ducha Świętego. A Duch Święty, drodzy przyjaciele, nie potrzebuje żadnych okoliczności, żeby działać. On potrzebuje jedynie naczyń. Och, obyśmy byli takimi naczyniami. Bo może właśnie po to się urodziliśmy. Może po to narodziliśmy się na nowo. Może właśnie po to zostaliśmy napełnieni Duchem Świętym. Żeby nie milczeć w takim czasie jak ten. Żeby nie czekać na sprzyjające okoliczności. Żeby nie czekać na kolejne doznanie, które popchnie mnie do przodu o kawałeczek, a potem znowu stanę i znowu mnie popchnie. Nie pokażę tego jeszcze raz, bo panuję nad sytuacją. Ten świat naprawdę umiera bez Boga. Ludzie wokół nas naprawdę umierają bez Boga. Kołobielska jest taka piękna, malownicza, uzdrowiskowa właściwie miejscowość, gdzie się osiedlają teraz ci, którzy mają trochę więcej pieniędzy. Nazywa się Jaworze. Dużo ładnych domów. Wydawałoby się, no nic, tylko tam mieszkać. I ostatnio jeden z braci z naszego zboru, który zajmuje się deweloperstwem, wykupił tam jako część bliźniaka, połowę bliźniaka. Właśnie w tym Jaworzu, tym pięknym Jaworzu, który na zewnątrz wygląda tak cudownie i pięknie. I powiedział, że to, co tam zobaczył, przeszło jego najśmielsze oczekiwania. Tam mieszkały dwie osoby, mężczyzna i kobieta, w warunkach tak upadlających człowieka, że nie sposób tego opisać. Powiedział, że to, co tam zobaczył, niemalże wywołało torsję w nim. Powiem wam, że poruszyło mnie to ogromnie i pomyślałem sobie, ludzie umierają bez Boga. To była zwyczajna melina, ale ludzie tam mieszkali, ludzie, za których Chrystus umarł. Drodzy przyjaciele, jest tylko jedna droga dla Kościoła. Jeśli zginę, to zginę. Ale nie po to Chrystus umarł za mnie. Nie po to posłał Ducha Świętego do mojego serca. Nie po to objawił mi, jakie jest moje powołanie, abym miał teraz się cofnąć. Jestem bym Bogu przekonany, że jeżeli Kościół nie cofnie się przed odpowiedzialnością, jaką złożył w nasze ręce Bóg, to życie wielu ludzi będzie ocalone. Ich wieczne przeznaczenie zostanie zmienione. Powiem wam, ucieszyłem się, gdy usłyszałem, że kupiliście ziemię. Wiem, jak długo się o to staraliście. Odkąd pamiętam, a mówię, jestem z Krakowa, to wiem, że to było waszym marzeniem. Bóg chce się nami posłużyć, bo ludzie umierają. Nie milczmy w takim czasie jak ten. I nie wdawajmy się w dialog z okolicznościami. Ale ufajmy Bogu. I niech Chrystus umacnia nas we wszystkich okolicznościach. Niech nasza wiara jaśnieje niezależnie od okoliczności. Czasami właśnie dzięki niesprzyjającym okolicznościom możesz zmienić czyjeś życie. Bo one cię właśnie zaprowadzą tam, gdzie powinieneś być. Niech Bóg was wszystkich obficie błogosławi. Jesteście wspaniałymi słuchaczami. I moje modlitwy będą z wami. Proszę was też o to, aby wasze modlitwy były z nami. Moja żona też was serdecznie pozdrawia, tych z was, którzy ją może jeszcze pamiętają tutaj z dawnych czasów. Amen.